Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy gorąco i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Trzymajmy się mocno, jest chłodno, ale my się nie dajemy. Środa, 28 marca, czas reakcji. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Najpierw ogłoszenie. Ludzie gubią różne rzeczy, a inni ludzie te rzeczy znajdują. Mam na imię Łukasz i pracuję w szczecińsko-polickim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Chciałbym poinformować o dosyć nietypowej sprawie. Wczoraj w autobusie linii 107 został znaleziony dosyć osobisty przedmiot, a mianowicie proteza zębowa. Jako że mam znajomego, który jest protetykiem, sfotografowałem znalezisko telefonem i przesłałem mu zdjęcie. Kolega protetyk poinformował mnie, że znaleziona proteza jest dosyć nowa i wyprodukowanie jej kosztowało przynajmniej 600 zł. A ponieważ tego rodzaju protezy przeważnie należą do osób w podeszłym wieku, to wykonanie takiej protezy może stanowić dość duży wydatek dla osoby utrzymującej się z emerytury. W związku z tym chciałbym poinformować za pośrednictwem audycji Czas Reakcji, że osobisty przedmiot został przekazany do dyspozytora SPPK i w tej sprawie można kontaktować się pod numerem telefonu 91 420 15 72 420 15 72. Jednocześnie informuję, pisze pan Łukasz, że zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi postępowania z rzeczami znalezionymi, jeśli kontakt w tej sprawie nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od znalezienia przedmiotu, wówczas zostanie on przekazany do starosty polickiego. Uwaga, jeżeli ktoś ma kłopoty z gryzieniem, nagle się one pojawiły, twardych przedmiotów albo z wymawianiem niektórych głosek, to być może ten ktoś zgubił protezę. Proteza jest do odebrania pod numerem telefonu 91 420 15 72. No cóż, ludzie różne rzeczy gubią, można zgubić, okazuje się, również protezę zębową. A o czym dzisiaj w czasie reakcji? Ano o problemie, który mają osoby, które przychodzą coś zjeść czy też posiedzieć w centrum handlowym Galaksy, tam w okolicach tej pięknej fontanny. Otóż latają tam wróble, a wróble jak to wróble muszą się załatwiać. No i się załatwiają na stoliki właśnie, na lampy. No i zapytamy przedstawiciela zarządu centrum handlowo-rozrywkowego Galaksy, co z tym fantem zamierzają zrobić. Czy wróble pozostaną bezkarne? Jak można te ptaki wyprowadzić z Galaksy? Wiemy, że jest im tam bardzo, ale to bardzo dobrze. Ludzie różne rzeczy jedzą, są okruchy, są jakieś resztki, więc wróblom w to graj. No ale tak być nie powinno, to jeden z naszych tematów. Będziemy rozmawiali oczywiście też o braku wody dla części mieszkańców Prawobrzeża. Ten brak gorącej wody i gorących kaloryferów zafundował szczeciński SEC. Zapytamy, dlaczego tak jest. No i porozmawiamy także z przedstawicielką zarządu dróg i transportu miejskiego. Tu tematów jest kilka, między innymi uszkodzona trawa na torowisku w Alei Piastów. Są też kwestie osób domagających się przywrócenia albo zmiany linii autobusów na Prawobrzeżu po wprowadzeniu pętli turkusowa i karty SKA oraz tak zwana e-portmonetka do przejazdów komunikacją. Więc tematów sporo, nie ma na co czekać. Teraz temat, którym zajmiemy się w najbliższym czasie. Już przesłaliśmy informację w tej sprawie do przedstawiciela zarządu budynku i lokali komunalnych.
Dzień dobry, Arkadiusz. Markowej dostaliśmy razem z połową kamienicy faktury za wodę na kwotę od 1500 do 2500 do 3000 zł, tego co się orientuje. Bilk kazał nam pisać reklamację odnośnie tego, ponieważ no, wiadomo, że my nie wykorzystaliśmy na tyle metrów wody. Najpierw jakąś awarię mieli i tak dalej, aczkolwiek dalej kazał nam płacić. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Tak jak powiedziałem, sprawą się już zajmujemy. Mam nadzieję, że jutro na naszej antenie będzie odpowiedź i wyjaśnienie w tej sprawie ze strony zarządu budynków i lokali komunalnych. A nasz słuchacz nie ustaje w tropieniu samochodów dostawczych parkujących tam, gdzie parkować nie powinny, czyli na przystanku autobusowym. Napisał do nas tak. Mamy dzisiaj powtórkę z cyklu mistrz parkowania. Miejsce to samo co zwykle, czyli przystanek linii autobusowej numer 86 na Jagiellońskiej, godzina 7.20. Różnica dotyczy samochodu i dostawcy. Widać, że panowie dostawcy nie przejmują się w ogóle. Teraz w imieniu dostawców chciałbym zapytać, gdzie oni mogą się zatrzymać, żeby dostarczyć towar. Albo powinni ten towar dostarczyć bardzo wcześnie rano, ale i tak stawaliby przecież na zakazie. Albo można by im utrudnić i ustawić tam jakieś zapory, żeby nie mogli wjechać na chodnik. No ale z drugiej strony wtedy zablokują pas ruchu. Czy jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o tę sytuację? No to nie do nas należy odpowiedź. Tutaj Zarząd Dróg Transportu Miejskiego, czy też właśnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powinien tę sprawę przeanalizować, ale rzeczywiście no, łamania prawa być nie powinno. Dziękujemy za zdjęcia i za mail w tej sprawie. A teraz już jest z nami pierwszy gość, pani Danuta Misztal, rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede mną dwa maile, to wybrane z kilkunastu, które otrzymaliśmy. Szanowna redakcjo Radia Szczecin, dziś wychodząc do pracy o godzinie 7, taka niespodzianka na szybie klatki schodowej. Informacja z dnia 27 marca. Wczoraj wychodziłem późnym wieczorem z psem na spacer i ogłoszenia jeszcze nie było. Wywieszone zostało w nocy z 27 na 28 marca. Tak, uważa słuchacz, by mieszkańcy osiedla nad Rudzianką nie mogli zareagować. Postawiono nas przed faktem dokonanym. Nadmieniam, że to nie awaria. SET zaplanował remont przed świętami, który jestem przekonany, że można było wykonać po świętach, jak na dworze będą wyższe temperatury. Bardzo proszę o zadanie pytania SET-owi, czy nie zauważył, że w nocy temperatury spadają poniżej zera i że zbliżają się święta. Niestety domyślam się, że wszyscy pracownicy SET-u przez najbliższe dwa dni będą mieli odłożone telefony. I jeszcze jeden głos. Firma SET w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową Dąb zafundowała mieszkańcom osiedli na Prawobrzeżu prezent świąteczny w postaci wyłączenia ciepłej wody i ogrzewania na dwa dni, informując ich na jeden dzień przed. Biuro obsługi klienta firmy SET informuje, że to wyłączenie musi nastąpić w terminie 28 marca godzina 8 do 29 marca godzina 20 z powodu konieczności wykorzystania funduszy unijnych na przeprowadzaną inwestycję. Cisną mi się na usta takie wyrażenia, że trudno byłoby je wysłuchać nawet po godzinie 23. Firmy tej nie obowiązują żadne przepisy dotyczące informowania obywateli o planowych wyłączeniach. Mają nas gdzieś, jak większość władz różnego szczebla w naszym kraju. Nie liczą się z tym, że dezorganizują w sposób naganny życie zwykłych ludzi. Ktoś z góry przegapił termin wykorzystania funduszy unijnych, a zwykły obywatel za to płaci. Prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Pozdrawiam, Janusz. Dziękujemy za te głosy. Danuta Misztal, rzecznik prasowy Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Pani rzecznik, proszę powiedzieć, no, termin niefortunny tych prac.
Tak, ja może zacznę od przeprosin tutaj pod adresem mieszkańców. Szanowni Państwo, jest nam bardzo przykro, że zostaliście Państwo narażeni na duży dyskomfort wyłączenia ogrzewania ciepłej wody, zwłaszcza przed okresem świątecznym. Ale tu chciałabym jakby wyjaśnić to w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest kwestia powiadomienia na dzień przed wstrzymaniem dostaw. Tu się z Państwem w zupełności zgadzam. Nie powinno to mieć absolutnie miejsca w tak krótkim terminie przed, zwłaszcza, że jest to planowane wyłączenie, bo jest to wyłączenie inwestycyjne. To pozostaje oczywiście do wyjaśnienia. Prawdopodobnie czynnik ludzki zadziałał, bo standardem naszym jest takim, że wysyłamy takie informacje na kilka dni przed planowaną przerwą.
Bo rzeczywiście, pani Danuto, informacja pojawiła się w nocy z 27 na 28 na budynkach.
To znaczy, to nie my rozwieszamy te informacje, niemniej jednak gdzieś tu nastąpił jakiś błąd, bo wysyłamy takie informacje do administratorów, ale jakby biorę tutaj na siebie sprawdzenie, jak to się stało, że ona tak późno trafiła tutaj do Państwa. I to moje ogromne przeprosiny. Absolutnie coś takiego nie powinno mieć miejsca. Na pewno to wyjaśnimy. Jeżeli błąd był po naszej stronie, to na pewno wyciągniemy z tego wnioski i mogę obiecać, że nigdy, znaczy chciałabym obiecać, że nigdy więcej taka sytuacja miejsca mieć nie będzie. Natomiast co do samego wyłączenia i co do samych...
No właśnie, dlaczego teraz, tuż przed świętami?
Tak. Proszę Państwa, pod koniec 2017 roku rozpoczęliśmy bardzo duży projekt inwestycyjny z dofinansowaniem środków unijnych. Projekt ten będzie trwał przez 4 lata. Jego wartość to jest prawie 100 milionów złotych. Już w 2017 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawców na poszczególne zadania tego projektu. I powiem Państwu tak, że czy można było to wykonać w innym terminie? Pewnie można byłoby to wykonać w innym terminie, ponieważ jednak jesteśmy uzależnieni od wykonawców zewnętrznych, od firm zewnętrznych, to musimy się też dostosować do terminów, jakie te firmy nam proponują. Niestety sytuacja na rynku wykonawczym jest taka, że pomimo ogłoszonych przetargów musieliśmy je powtarzać po raz kolejny, ponieważ albo nie udało się wyłonić tego wykonawcy, albo nie było zainteresowania. Tak w tej chwili wygląda rynek usług tutaj szczecińskich, myślę też, że w całej Polsce. W związku z tym, żeby wykonać te zadania, jakby musimy się godzić też na pewne sytuacje, które nie są do końca takie, jakie byśmy chcieli, chociażby ten termin przedświąteczny, który jest terminem, zgadzam się, bardzo nieszczęśliwym. Ale chciałam też jeszcze Państwa tutaj uprzedzić i poprosić o wyrozumiałość, ponieważ ten projekt będzie trwał 4 lata. Bardzo proszę, żebyście byli Państwo przygotowani również na to, że te prace modernizacyjne, prace wymiany sieci, czy budowy nowych odcinków, czy rozdzielenia węzłów grupowych na węzły indywidualne, co za każdym razem będzie się wiązało z przerwą w dostawie ciepłej wody, one będą prowadzone również w sezonie zimowym. Oczywiście większe natężenie będzie w tym okresie od wiosny do jesieni, niemniej jednak 4 lata trwania projektu skutkuje również tym, że w zimie będziemy też mieć takie sytuacje. Ja bardzo Państwa z tego tytułu bardzo przepraszam. Proszę o wyrozumiałość, bo oczywiście te inwestycje są prowadzone w interesie nas wszystkich i Państwa tutaj mieszkańców, którzy będą bezpośrednio z tego korzystać, bo oczywiście nowa sieć to są mniejsze straty, lepsze wykorzystanie, ale też pamiętajmy, że sieć ciepłownicza to jest po prostu mniej smogów w powietrzu. Więc wszystko to jakby jest na naszą korzyść. Za te niedogodności bardzo Państwu przepraszam. Wracając jeszcze do kwestii powiadomienia, powtarzam, macie Państwo rację, oczywiście nie powinno to się dziać na jeden dzień przed wstrzymaniem, planowym wstrzymaniem dostaw ciepłej wody.
Pani rzecznik, nie było możliwości, żeby ten remont, to dwudniowe wyłączenie odbyło się od wtorku chociażby poświątecznego do środy?
Nie, właśnie nie. To jest tak, że my jesteśmy uzależnieni. Gdyby była taka możliwość elastycznego wyboru terminów, to prawdopodobnie byłoby to zmienione, tak? Czy byłoby, nie wiem, wcześniej ustalone, ale tutaj wchodzi wykonawca na teren budowy. No, proszę pamiętać, że to są firmy prywatne, które mają też swoje harmonogramy, swoich zadań, firmy zewnętrzne, więc po prostu jakby tak jak idzie im harmonogram, tak wchodzą na teren budowy. Przerwa będzie trwała od 28 marca od godziny 8 rano, czyli właściwie od dzisiaj, tak, od 8 rano, tak, od dzisiaj do jutra, do godziny 20, mam takie informacje, że do godziny 20 maksymalnie.
Powiedzmy, na jakich osiedlach na Prawobrzeżu nie ma gorącej wody i kaloryfery są zimne?
To jest przede wszystkim osiedle Bukowe, dlatego że prace są prowadzone na skrzyżowaniu czy w rejonie ulic Kolorowych Domów i Chłopskiej. Tam jest modernizacja sieci na odcinku 109 metrów na długości. Tak? Ja w zeszłym tygodniu wysłałam również do Państwa, w sensie do mediów, taką informację, że zmieni się tam organizacja ruchu, ponieważ przygotowujemy się właśnie do tych prac. No i to jakby jest konsekwencja tego. W tej chwili mam nadzieję, że uda się dość szybko to
zastanawiam się,
wykonać
pani
te wszystkie prace.
Danu, to jak to mogło się stać, że tak duża firma, która pewnie do rozwieszania tych informacji o modernizacji, wyłączeniach ma jakiegoś podwykonawcę, no nie dopatrzyła
właśnie... Panie redaktorze, my wysyłamy informacje do zarządców czy do właścicieli budynków. W tym wypadku to było do spółdzielni mieszkaniowej DOMP. Ja zakładam, że jeżeli ona została wywieszona tak szybko, ponieważ jest to dość duży obszar, więc zakładam, że nie udało się tego po prostu spółdzielni wcześniej wywiesić. Natomiast muszę sprawdzić, kiedy ta informacja wyszła
od nas. Pan z osiedla nad Drudzianką napisał właśnie, że to było powieszone w nocy, bo wieczorem jeszcze nie było i w nocy z 27 na 28 marca pojawiło się to ogłoszenie.
ja muszę po prostu sprawdzić, kiedy ta informacja wyszła od nas z biura obsługi klienta, ile czasu rzeczywiście ta spółdzielnia miała czasu na wykonanie czy na powieszenie tej informacji. Natomiast no to wymaga na pewno wyjaśnienia i właściwej reakcji.
Oczywiście, bo wszyscy rozumiemy, że gdyby to była awaria, tak, to jasne, no, że w ostatniej chwili wywieszamy komunikat, a tutaj nie jest to awaria. Okazuje się, że ogłoszenia pojawiły się bardzo późno. Także osoby, które na przykład planowały kąpiel rano, mogłyby się wykąpać wieczorem, nie wiedząc, no to już miały, można powiedzieć, pozamiatane, jeżeli chodzi o kąpiel.
No tak, rano. Tak. Ja doskonale rozumiem tutaj mieszkańców. W pełni się zgadzam z ich pretensjami. Absolutnie to nie powinno mieć miejsca, dlatego ja się zobowiązuję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i to musi się zmienić. Jeżeli wina rzeczywiście była po naszej stronie, to się oczywiście musi zmienić. Standard, przynajmniej taki przyjęliśmy już wiele lat temu, standard informowania mieszkańców czy naszych klientów z wyprzedzeniem, żeby była właśnie możliwość reakcji, żeby był czas na zareagowanie, przygotowanie się do tego wstrzymania ogrzewania czy ciepłej wody, bo to jest chyba najbardziej dotkliwe, jak zaskakuje to rano.
Tym bardziej, że chłód nam doskwiera. No, na szczęście nie są to mrozy, jakieś siarczyste, ale jednak jest chłodno.
Jest chłodno, ale jest to jednak duży dyskomfort i nasi klienci absolutnie nie powinni być zaskakiwani w takim, mówiąc kolokwialnie, w trybie alarmowym o wyłączeniu, które jest planowane z wyprzedzeniem odpowiednim. Absolutnie jeszcze raz z mojej strony przeprosiny.
Przy naszym telefonie jest pani Danuta, pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć jedną uwagę do pani, która w tej chwili mówi w imieniu setu. Na klatkach schodowych pojawiło się to pismo rzeczywiście. Ono jest datowane na 27 marca. Jest podpisane przez SEC. Czyli nie wiem, jak to możliwe, że to pismo mogło dotrzeć wcześniej, skoro państwo je datują 27 marca.
Dlatego powiedziałam, że jeżeli wina jest po naszej stronie, to wymaga absolutnie wyjaśnienia i zmiany. I jeżeli to rzeczywiście pismo wyszło 27 do naszych klientów, tutaj w tym wypadku do spółdzielni, to absolutnie gdzieś tu czynnik ludzki zadziałał niewłaściwie i to absolutnie powinno być zmienione, więc zgadzam się. Jeszcze raz bardzo państwa za to przepraszam. Coś takiego nie powinno mieć w ogóle miejsca i nie wiem, co w tej chwili mogłabym zadeklarować, czy możemy to w jakiś sposób państwu zrekompensować. Może tutaj, nie wiem, odwołam się jeszcze raz tutaj do państwa wyrozumiałości, ale też...
Nie ukrywam, że rzeczywiście jakiś rodzaj rekompensaty nie zaszkodziłby w tej sytuacji, tak? Gdyż pozwoli nas ciepła na dwa dni przy takich temperaturach, no jest sytuacją bardzo...
Co pan proponuje, panie Krzysztofie, jeżeli chodzi o te rekompensaty?
No nie wiem, będziemy czekać na odpowiedź. No nie jesteśmy bezpośrednimi klientami setu, tak? Ponieważ w naszym imieniu oczywiście z klientem jest pewnie spółdzielnia mieszkaniowa i ona się zajmuje rozliczeniami, więc zakładam, że tutaj jakieś porozumienia powinny nastąpić w tej sprawie.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Serdecznie
pozdrawiam. Proszę się ciepło trzymać mimo braku wody. Pani Danuto, trzeba powiedzieć, że słowo przepraszam z pani ust padło wielokrotnie, więc myślę, że to wystarczy. Natomiast no, mamy nadzieję, że taka sytuacja już nie powtórzy się w przyszłości, jeżeli mamy planowaną pracę do wykonania w sieci ciepłowniczej, no to słuchacze i mieszkańcy, którzy nie mają mieć tej wody, to powinni być informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Oczywiście.
Patrzę jeszcze na Sławka Orlika, czy jest telefon, który nadaje się na antenę. Nie, to jest sprawa do załatwienia poza naszą anteną. Dziękuję bardzo za te informacje. Danuta Misztal, rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:24. Teraz przenieśmy się na drogi. Czekamy na to, aż zakończy się remont tak zwanej Chociwelki. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten remont, to droga wyłączona z ruchu, są objazdy. No i co nas denerwuje? Remont na objeździe.
Z tej strony Leszek. Jestem mieszkańcem Chociwla. Codziennie dojeżdżam do pracy z Chociwla ze Szczecina. Chciałbym się dowiedzieć, kto wpadł na genialny pomysł, żeby wymyślić w tym momencie remont objazdu. Skoro 142 jest zamknięta i cały ruch idzie przez Stargard, musi, bo nie ma innego wyjścia. Dlaczego ktoś wymyślił odcinek, w tej chwili remontowanie odcinka między Lipnikiem a Stargardem? No, rano teraz jechałem, to jest plus 30 minut dodatkowe stania w korku. No nonsens totalny. Dziękuję, pozdrawiam.
Ciekawe, czego się dowiemy od przedstawicieli powiatu stargardzkiego, bo ta droga należy do powiatu stargardzkiego. Czy to unijne dofinansowanie, czy też terminy goniły? No w każdym razie jest to na pewno absurd i tę sprawę wyjaśnimy. Mam nadzieję, że jutro już skierowaliśmy nasze kroki do starostwa powiatowego w Stargardzie, żeby się tego dowiedzieć. A wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z naszym gościem z Urzędu Miasta Szczecin na temat miejsc parkingowych w Szczecinie. Konkretnie jakie przepisy, jakie wymogi są związane z tym, że gdy ktoś buduje nową inwestycję, wznosi jakiś budynek mieszkalny, ile miejsc powinno być parkingowych zapewnionych przy takim właśnie budynku mieszkalnym. No właśnie, po audycji pojawiło się sporo pytań. Naszym gościem była Sylwia Cyza-Słowacka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Mówiła o strefach. Strefa pierwsza, strefa druga, strefa trzecia. No i są komentarze naszych słuchaczy. Do tych komentarzy jutro odniesie się prowadzący wczorajszą audycję Krzysztof Kukliński, ale posłuchajmy czterech głosów.
Witam, Radek Szczecin. Z jakiego roku są to wytyczne? Czy to są wytyczne z lat 60., skoro ani strefa pierwsza, druga się niczym nie różni, a w trzeciej to już w ogóle zupełnie nie musi być żadnego miejsca parkingowego? Czy to są obecne jakieś zwariowane przepisy, przez kogo ustalone? Bo to jest nierealne w naszych czasach, żeby tak mało miejsc zostawiać dla lokatorów. Według mnie powinno to być ustalone na poziomie 2, 1,5 i 1 miejsce. Nawet więcej. Miasto się ciągle rozbudowuje i te obrzeża, czy tam śródmieście, które teraz jest budowane, kiedyś może być znowu centrum. Dalej będzie ten problem narastał z brakiem miejsc. Dziękuję.
Dzień dobry, Renata ze Szczecina. Chodzi o osiedle przy ulicy Grzymińskiej. Czy deweloper musi zapewnić miejsca parkingowe przy budynku, czy gdziekolwiek? Dlatego, że no tutaj na pewno przy budynku nie ma tych miejsc. Przy drugim budynku są, ale nie są to miejsca na działce dewelopera, tylko obcej, która też może być w jakiś sposób zagospodarowana. Dziękuję bardzo.
Witam, Marcin Szczecin. Czy te miejsca parkingowe, co robią deweloperzy, są bezpłatne do każdego mieszkania, czy należy je kupić? Bo najczęściej jest tak, że jak są miejsca podziemne, to one są do kupienia. Wielu mieszkańców ich nie kupuje, no i one stoją puste. Dziękuję, pozdrawiam.
Ryszard ze Szczecina. Jedno miejsce na jedno mieszkanie, ale nie jest określone, jak daleko od tego mieszkania. I deweloperzy robią tak, że mówią trzy ulice dalej, albo zupełnie gdzie indziej. Nie jest określone, w jakiej odległości bądź w jakim obszarze w stosunku do mieszkania. I to jest problem. Dziękuję.
Tyle odpowiedzi, pytań, wątpliwości i opinii. Natomiast na te pytania, na które odpowiedź nie padła, jutro mam nadzieję odpowie Krzysztof Kukliński, który tę sprawę prowadzi. To jest czas reakcji, jest 12:28. Teraz witam przy naszym telefonie panią Joannę Dybowską z Centrum Handlowego Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy, pani Joanno, na temat wróbli, sympatycznych ptaków, no, które jednak mogą też stwarzać pewne problemy. Napisał do nas pan Piotr. Przesyłam wam zdjęcia zabrudzonych stołów i lamp na najwyższym piętrze Galaksy, ogródku jedzeniowym, czy jak to nazwać. Brudy spowodowane są przez wróble, których odchody lądują na stołach i lampach. Zdjęcia są na naszej stronie internetowej, można to zobaczyć. Gdy chciałem zasiąść do stołu, poprosiłem sprzątaczka, aby uprzątnęła odchody ptaków znajdujące się na stole. Pani posprzątała, lecz za chwilę znów odchody wróciły, w cudzysłowie. Widać to na zdjęciach. Widać także stan abażurów lamp. Tutaj także widać na tych abażurach odchody. Dwóch wróbli sfotografować się nie udało, pisze pan Piotr. Druga sprawa to sprzątaczki, a raczej sprzęt, którym dysponują. Otóż pani, która wcześniej wytarła stolik, chwilę później tą samą szmatką wycierała inne stoliki, a także kosze na śmieci, miejsca odkładania brudnych tacy i naczyń. Zdziwił mnie trochę brak jakiegokolwiek wiaderka ze specyfikiem myjącym, czy też sprayu z płynem myjącym, a tym bardziej odkażającym. No po ludziach można nie odkażać, ale po ptakach chociaż być może całkiem na odwrót. Zacznijmy sprawę od wróbli. One wleciały tam jakiś czas temu i chyba się u państwa zadomowiły, ponieważ są tam resztki jedzenia, zawsze można sobie podjeść, jest bezpiecznie, nie ma żadnych kotów, nie ma żadnych sokołów, nie ma drapieżników, więc jest im tam u Państwa dobrze.
No, dzień dobry Państwu. Wynika z tego, że tak, nawet bardzo dobrze, dlatego że wróble mają się dobrze, jak widać, po nich i wcale nie zamierzają dobrowolnie odejść z naszego centrum. Przyznam szczerze, że wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe dla siebie tutaj sposoby pozbycia się nieproszonych lokatorów, ponieważ eksterminacja wróbli w grę nie wchodzi, więc staramy się to rozwiązać systemem pokojowym. Niestety ani żywołapki, ani siatki, ani żadne inne sposoby nie okazały się skuteczne. Wróble nie są skłonne skorzystać z wysypywanych przynęt, jako że są po prostu najedzone. I my w tej chwili od już dłuższego czasu informujemy wszystkie możliwe służby, które tutaj w Szczecinie odpowiadają za tego typu działania, czyli szczecińskiego ornitologa, łowczego, inspekcję weterynaryjną, no wszystkich, kto tylko mógłby nam ewentualnie w rozwiązaniu tego problemu pomóc. Na razie niestety nie udało się tego załatwić. Sytuacja jest o tyle utrudniona, że ptaki w ciągu dnia są obecne na foodcourcie, gdzie również są klienci i trudno biegać po stolikach i uganiać się z siatką za wróblami w tym momencie. Natomiast w nocy chowają się w przestrzenie pomiędzy sufitem podwieszonym stropem właściwym, gdzie z kolei my nie mamy możliwości dojścia. Zresztą jest to na tyle ogromna przestrzeń, że nawet bylibyśmy w nocy w stanie ich tam znaleźć. No i sytuacja robi się lekko patowa.
Sytuacja jest patowa. Pani mówi o tym, że próbowaliście właśnie różne służby tym zainteresować i na razie nie ma też speca, któremu udałoby się schwytać te wróble, żywcem je wypuścić. Czy to są dwa wróble, czy mamy do czynienia z dwójką przestępców, czy jest ich więcej?
Łobuziaków jest trójka.
Trójka łobuziaków mają się dobrze, prawda? Przyzna mi pani rację, że tam rzeczywiście mają co jeść.
Mają się wyjątkowo dobre miejsce, żadnych naturalnych wrogów, oczywiście oprócz człowieka, mnóstwo jedzenia, światło, no komfortowe warunki. Żadnych huraganów, deszczy, burzy, niczego takiego.
Zastanawiam się, może ktoś uruchomi tam w Galaksy wypożyczalnię parasolek i takie parasole powinny też stanąć nad stolikami, bo zdjęcia...
Nie, no staramy się tych wróbli pozbyć. To może wydawać się z punktu widzenia postronnego obserwatora śmieszne, natomiast dla nas najmniej śmieszne nie jest i rozumiemy doskonale rozdrażnienie czy też zdenerwowanie naszych klientów. Proszę nam wierzyć, że staramy się zrobić wszystko, żeby pozbyć się nieproszonych lokatorów, nie pozbawiając ich życia.
Porozmawiajmy teraz o ścierkach, chociaż apelujemy do fachowców od łapania żywych ptaków i żywcem łapania właśnie ptaków. Może się zgłoszą tacy fachowcy do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy i pomogą Państwu, żeby skutecznie jednak te wróble złapać i wypuścić na nieupragnioną wolność. Ale porozmawiajmy właśnie o ścierkach. Dlaczego o ścierkach? No, nasz słuchacz pisze, że sprzątaczki używają, że się tak wyrażę, ścierki uniwersalnej, czyli zarówno stoły, jak i kosze na śmieci, na te brudne tace i naczynia używają tych samych ścierek. Czy one nie powinny być, te panie, w związku z tymi odchodami właśnie ptasimi, wyposażone w ręczniki papierowe, jakiś płyn w sprayu do dezynfekcji tych stolików, gdzie taka ptasia kupa wyląduje? Czy nie powinno być właśnie tak, że to nie powinna być ścierka wielorazowego użytku?
To przede wszystkim powinna być ścierka jednorazowego użytku i panie taki sprzęt posiadają, zarówno wszelkiego rodzaju płyny dezynfekujące, one dysponują takim wózkiem, na którym wszystkie te preparaty, ścierki, wszystkie sprzęty i materiały niezbędne do sprzątania posiadają, więc nie wiem dlaczego akurat słuchacz zaobserwował tego typu scenę. Muszę to sprawdzić, bo ja takich sytuacji nie widziałam, natomiast oczywiście po pierwsze sprawdzę to, po drugie zgłoszę firmie, która świadczy usługi porządkowe w naszym centrum, aby po prostu zwróciła na to szczególną uwagę. W tym szczególnym przypadku jeszcze dodatkowo.
510 37 36, czy telefon, który przed chwilą do nas zadzwonił, Sławek Orlik rozmawia ze słuchaczem, jest w tej sprawie. Nie? W takim razie dziękujemy za te dzisiejsze wyjaśnienia. Joanna Dybowska, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy w Szczecinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, wesołych świąt.
Wesołych świąt i mam nadzieję, że może ktoś z naszych słuchaczy ma pomysł albo zna kogoś, kto wie, jak skutecznie złapać 3 wróble, które latają sobie po Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Jak mówiła Joanna Dybowska, były próby, były jakieś pułapki, jakieś zanęty, przynęty, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wróble nie dały się na to skusić, są przebiegłe, no ale gdyby jeszcze wiedział, gdzie się załatwiać, w jakimś ustronnym miejscu, a one po prostu załatwiają się gdzie bądź, na stoły, na lampy, na abażury, więc jest z tym spory problem. No jest propozycja od jednej ze słuchaczki. Pani Wiesława chce przynieść kota, ale pani Wiesława, w tym przypadku jest potrzebny kot latający. Jeżeli ten pani kot lata, no to bardzo prosimy. Kot latający jest tutaj potrzebny, ale może jeżeli ten kot będzie tam się kręcił między stolikami, a akurat w tym momencie jakiś wróbel wyląduje. No ale to niehumanitarne. Kot raczej żywego wróbla nie dostarcza, przecież nie chcemy tym zwierzakom zrobić krzywdy i rozwiązać sprawę w ten sposób, że wróble stracą życie. No ale wystarczy już o wróblach. 12:36 to jest czas reakcji. Teraz proszę Sławka Orlika o to, żeby zatelefonował do Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jest kilka spraw do poruszenia. Mariusza Tałokajskiego proszę o przestawienie telefonu pierwszego na pozycję 4, tak żeby pierwszy był telefon dotyczący autobusu 108. Hanna Pieczyńska już przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, zacznijmy może od sprawy, która pojawiła się na naszej skrzynce elektronicznej. Chciałam poruszyć temat parkingu na Turkusowej. Po co został wybudowany taki wielki parking na Hangarowej, a taki mały na Turkusowej? Dość często muszę korzystać z parkingu na Turkusowej. W piątek miałam sytuację, że już nie mogłam zaparkować, nawet przy krawężniku, bo po jednej stronie już stał samochód przy znaku i zastawiał przejście pieszym, a z drugiej strony jakbym postawiła, to nie wiem, czy autobusy mogłyby tam zakręcić. Czy pani coś wiadomo? Czy powinniśmy zapytać miasto o rozbudowę tego parkingu przy właśnie tej nowej pętli centrum przesiadkowym na Turkusowej?
No niestety w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy są jakieś plany ewentualnej rozbudowy tego akurat parkingu. Natomiast jak zawsze zachęcam do tego, żeby zostawić swoje auto na parkingu na ulicy Hangarowej, ponieważ tam również, a w zasadzie przede wszystkim ten transport publiczny jest tak przygotowany i takie rozwiązanie, żeby można było spokojnie dojść do przystanku i za chwilę będzie jakiś tramwaj, który spokojnie dowiezie nas do centrum miasta.
Dobrze, to teraz w takim razie posłuchajmy telefonu dotyczącego autobusu 108.
Stały słuchacz Adam ze Szczecina, niedziela, 25 marca, o godzinie 5:39. Autobus linii numer 108 z Gumieniec w stronę Mierzyna nie przyjechał. To już nie pierwszy raz zresztą się zdarza, że ten autobus nie przyjeżdża. No i ludzie, którzy jechali do pracy, w tym ja, nie tylko, musieli jechać do pracy taksówkami. Chciałem się zapytać, czy może, żeby Radio Szczecin wyjaśniło ZDITM-em, po pierwsze, co się dzieje, kto będzie płacił za te taksówki? Czy mają takie problemy i wakaty puste, no to może wtedy należałoby jednak skorygować ten rozkład jazdy? Pozdrawiam.
I odpowiedź na pytania naszego słuchacza, przynajmniej część tych pytań, ma nasz inny słuchacz.
Witam serdecznie, stary słuchacz. Bierze się taksówkę, jedzie się w dane miejsce, pobiera się paragon i z tym paragonem do ZDITM-u. ZDITM sprawdza, bo jeśli ten kurs został niewykonany z przyczyn technicznych, czyli po prostu nie było autobusu, czy nie było kierowcy, przewoźnik płaci karę dla ZDITM. A w tym momencie ZDITM odda pieniążki za taryfę. Także brać taksówki i do ZDITM. Pozdrawiam.
Pani Hanno, rzeczywiście brać taksówki i do ZDITM-u?
Zasadniczo ten słuchacz, który wypowiadał się przede mną, jak najbardziej ma rację, natomiast nie zachęcałabym raczej do takiego optymistycznego podchodzenia, brać taksówki, sobie jeździć, ponieważ każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Rzeczywiście w umowie przewozowej jest taki zapis, który mówi, że jeżeli z winy przewoźnika kurs nie został zrealizowany, mamy możliwość wzięcia alternatywnego środka lokomocji, na przykład taksówki, i przy udokumentowaniu, potem przy przekazaniu paragonu i jakby takiej jasnej informacji, że rzeczywiście wina leży po stronie przewoźnika, takie koszty zostają zwrócone.
Czy ta wina przewoźnika to jest na przykład awaria autobusu, kierowca zachorował, nie ma zastępstwa?
Rzeczywiście taki brak kierowcy, tak, czy nie możność podstawienia takiego autobusu przez przewoźnika, to jest taka wina jego jakby bezpośrednia. Natomiast
ale korki,
pamiętajmy,
wypadek,
że nie zawsze, no więc właśnie, nie zawsze wiemy, co się wydarzyło, bo jeżeli taką przyczyną jest taki wypadek losowy, jakiś właśnie zator, korek, wypadek, cokolwiek, co nie jest winą przewoźnika, no to w takiej sytuacji nie dostaniemy takiego zwrotu. Zresztą ja jeszcze uczulam jakby one o jedną rzecz, ponieważ takie sytuacje się zdarzają, że rzeczywiście pasażerowie piszą do nas z taką prośbą, czy składają skargi na komunikację miejską i mają takie roszczenie, żeby zwrócić koszty za przejazd na przykład taksówką. Natomiast zdarzają się sytuacje, w której to udokumentowanie jest jakby nieodpowiednie, ponieważ czasami zdarza się tak, że te daty albo godziny na paragonach, które wystawiane są przez taksówkarzy, nie pokrywają się z tym, co piszą nasi pasażerowie. W związku z czym, jeżeli rzeczywiście bierzemy taką taksówkę, bardzo prosimy, żeby zwrócić uwagę, czy ta data i godzina na paragonie jest zgodna z tym kursem, który jest zrealizowany. Ponieważ, tak jak powiedziałam, bywa tak, że godzina bądź data tego paragonu, który do nas zostaje dostarczony, jest inna. I na tej podstawie nie możemy wypłacić tych środków, chociaż oczywiście takiemu pasażerowi się należą. Szczególnie przy okazji na przykład zmian czasu, tak jak jest teraz. Więc jeżeli zdarzy się komuś taka sytuacja losowa, mam nadzieję, to musimy bacznie i sprawdzać taką rzecz.
Przy naszym telefonie jest pan Dominik. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani rzecznik. Skoro stoimy na przystanku i nie wiemy, dlaczego nie przyjechał autobus bądź tramwaj, to jak możemy ocenić, czy to jest z winy przewoźnika i czy możemy spokojnie brać taksówkę? No właśnie,
panie Dominiku, wydaje mi się, że bierzemy tę taksówkę na własne ryzyko i dopiero kiedy zwrócimy się z roszczeniem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, prawda, to dowiemy się, czy to było po stronie przewoźnika wina, czy też była sytuacja losowa, korek, wypadek i tak dalej, prawda, pani Hanno?
Zasadniczo tak, natomiast oczywiście jest dyspozytor centrali ruchu, który powinien na bieżąco informować, czy ten ruch kierować przy okazji na przykład jakiejś niemożliwości przejazdu autobusu, czy braku kierowcy. Często jest na przykład...
Czyli możemy zadzwonić do dyspozytora.
Natomiast on nie zawsze... Jasne, można zapytać. Natomiast po pierwsze, dyspozytor nie zawsze będzie wiedział tak szybciutko, bo może na przykład się okazać, że taka informacja do niego spłynie kilka minut później, albo po jakimś tam czasie, a po drugie dyspozytor centrali ruchu, jeżeli na przykład w godzinie szczytu komunikacyjnego wydarza się kilka sytuacji takich losowych, związanych właśnie, nie wiem, z jakąś kolizją, wypadkiem, czy jakąkolwiek inną, on może po prostu fizycznie w danym momencie nie móc odebrać telefonu, albo będzie zajęte. W związku z tym, tak jak powiedziałam, to jest troszeczkę na nasze ryzyko, jeżeli tę taksówkę weźmiemy, natomiast każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie.
I teraz przechodzimy do kolejnej sprawy, a właściwie związanej ze 108, bo to firma PKS Szczecin obsługuje tę linię. Mamy od stycznia nową umowę z tym przewoźnikiem. Czy skarg jest tyle, ile było poprzednio, za poprzedniej umowy? Czy coś się zmieniło?
Nie ma jakiegoś drastycznego wzrostu. Te skargi i ich ilość
jest konstans, rozumiem.
Na tym samym poziomie, może nawet troszeczkę mniej względem roku ubiegłego, analogicznego okresu. W tej chwili do 28 marca można powiedzieć, tych skarg jest 35.
A jakieś uzasadnione, jakieś kary, coś już są wdrożone, jakieś procedury?
Skarg jest bardzo dużo różnych, dlatego że pamiętajmy, że wpływają różne do nas pisma, informacje i one nie wszystkie są zasadne. Zdarzają się oczywiście i są zasadne również, natomiast nie każda skarga jest rozpatrywana dla naszych pasażerów pozytywnie. Czasami jest tak, że potrzebujemy jakichś kolejnych danych, informacji i piszemy do pasażera, żeby na przykład uzupełnił, jaka to była godzina czy jaka data, a później nie dostajemy od takiej osoby odpowiedzi, więc nie wszystkie z tych 35 skarg są zasadne.
Przechodzimy do formy płatności za bilety. Napisała pani Krystyna: zwracam się do państwa z takim pytaniem. Jeżdżąc autobusami, płacę za bilety tak zwaną e-portmonetką, czyli z kasą. szczecińską kartą aglomeracyjną. Niestety zdarza się, że kasowniki do właśnie tych kart są nieczynne. Interwencje u kierowcy nic nie dają, bo tłumaczą, że to od nich nie zależy. Biletu też sprzedać nie chcą. Co w takim przypadku mnie czeka, jeśli będzie kontrola biletów? Pyta pani Krystyna.
Jeżeli mamy e-portmonetkę i jest ona doładowana, czyli posiadamy jakieś środki i w przypadku kontroli ten nasz kontroler sprawdzi, rzeczywiście będzie można, jakby uzyska taką informację, że ta e-portmonetka jest doładowana, w takiej sytuacji nie dostaniemy mandatu.
Przypomnijmy.
Proszę się nie obawiać. Natomiast przypomnijmy, że ta e-portmonetka musi być doładowana, a takich doładowań te szczecińskie karty aglomeracyjne można dokonywać i w naszych kasach biletowych, i poprzez dedykowaną stronę internetową, i w biletomatach stacjonarnych.
Jak działa taka portmonetka dla tych, którzy nie wiedzą? Wchodzimy do autobusu czy tramwaju, zbliżamy, tak, do takiego czytnika.
Tak, przy wejściu i przy wyjściu, jakby odbijamy, tak, że...
I ta portmonetka zlicza dokładnie za ten przejazd, za tę ilość przystanków, tak, jaką pokonaliśmy.
No powiedzmy, no za czas, którym podróżujemy. Wszystkie informacje, ponieważ czasami się wydaje tak, że ta portmonetka czy ta karta aglomeracyjna to są jakieś skomplikowane rzeczy, a my bardzo zachęcamy do takich alternatywnych właśnie sposobów zakupu biletów, między innymi właśnie ta karta, ale także wszystkie mobilne systemy, którymi dysponujemy. Wszelkie informacje, jeżeli nie telefonicznie, to dostępne są na naszych stronach internetowych, one tam krok po kroku określają i są takie podpunkty, gdzie można naprawdę bardzo intuicyjnie i łatwo uzyskać wszelkie informacje. Natomiast pomimo tego, że zdarzają się oczywiście awarie tych biletów, w sensie biletomatów czy kasowników elektronicznych, to zachęcamy do tego, bo to są incydentalne sytuacje i zachęcamy do tego, żeby właśnie te alternatywne, inne niż papierowe bilety zakupować.
I jeszcze pytanie od pani Katarzyny. 2 dni temu chciałam zasilić synowi kartę SK biletem okresowym przez internet. Zalogowałam się jak zwykle do systemu, ale okazało się, że nie ma już tej opcji. Jest tylko e-portmonetka. U drugiego syna również tak jest, a jeszcze kilka dni temu wykupowałam mu 3-miesięczny bilet okresowy i ta opcja była. Na mojej karcie SK opcja wykupienia biletu okresowego pozostała. Proszę o informację, czym to jest spowodowane. Stawia mnie to w trudnej sytuacji, gdyż muszę teraz zamiast skorzystać z biletu okresowego z ulgą, kupić synowi bilety na dojazd do szkoły albo pójść do punktu sprzedaży, a na to nie mam czasu. Strona karty SK miała mi to ułatwić. Pozdrawiam, Katarzyna.
Niestety ciężko mi się ustosunkować do tego pytania, nie mając konkretnej informacji o numerze karty. Dlatego zachęcam panią słuchaczkę, która się do państwa zgłosiła, żeby jednak zwrócić się do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Bezpośrednio do mnie, ja przekieruję pod odpowiedni numer telefonu na przykład. Ponieważ te karty są rzeczywiście indywidualne i tylko na podstawie tego numeru jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy to wynika z jakiegoś błędu technicznego, czy może pani czegoś nie zauważyła, czy może była jakaś aktualizacja, która akurat się nie wgrała na tą kartę, więc jakby zachęcam, żeby się do nas zwrócić, bo odpowiedź na to pytanie w tej chwili jakby pozostawiam otwarte.
Teraz wróćmy do pętli turkusowej i nowego rozkładu jazdy, nowej siatki połączeń na Prawobrzeżu, autobusowych, no i również skorelowanych z tym połączeń tramwajowych, ale będziemy rozmawiali o autobusach. Przede mną pismo z 18 marca 2018 roku, które trafiło również do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, albo głównie właśnie do zarządu, na ulicę Klonowica. Skarga. W imieniu wielu mieszkańców dzielnicy Żydowce Klucz żądamy przywrócenia przejazdu autobusów 61 do końca dzielnicy oraz obiecanego przedłużenia autobusu linii 66 przez ulicę Mechaniczną do Srebrnej, do Bielańskiej, do Gradowej, koło terenu przyszkolnego, celem dowozu dzieci do szkoły w Kluczu i powrót na ulicę Tokarską końcową. Te trasy były uzgodnione z waszymi przedstawicielami przed 2014 rokiem. Jest nas ponad 2,5 tysiąca osób, w tym większość osób starszych oraz matki z małymi dziećmi, które nie jeżdżą samochodami, a mają konieczność na określone godziny w różne części naszego miasta załatwić sprawy. Od połowy dzielnicy Podjuchy do końca dzielnicy Żydowce Klucz. Przykro jest patrzeć na osoby obciążone zakupami i czekające na przystankach około 20 minut. Zmarznięte dzieci spóźniają się do szkoły. Linia 66 umożliwiłaby ludziom oraz dzieciom dotarcie do miejsc zamieszkania, które są oddalone od przystanków w granicy pół kilometra do kilometra. Czas to zmienić, wykrzyknik. No i są tutaj podpisy różnych osób, ale jest między innymi proboszcz
parafii ksiądz magister Jarosław Bilicki, parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ale także 360 podpisów mieszkańców osiedla Żydowce Klucz. Czy ta prośba, skarga, jak sami napisali, mieszkańców właśnie Żydowiec i Klucza będzie rozpatrzona pozytywnie?
Na pewno będzie rozpatrzona. Ciężko mi powiedzieć, co tutaj... Czyli na pewno dla mieszkańców Żydowiec i Klucza pozytywnie to oznacza jakby te określenie tych żądań i wprowadzenie ich w życie. Natomiast, szanowni państwo, my musimy brać pod uwagę komunikację miejską w takim całościowym obrazie. Rzeczywiście autobusy w tamtym kierunku kursują z częstotliwością co 20 minut, natomiast jest to, wydaje nam się, wystarczająca, a nawet zbyt duża częstotliwość dla ilości osób, które funkcjonują i podróżują tymi autobusami komunikacji miejskiej. Takie pisma, informacje, prośby, telefony wpływają do nas od momentu uruchomienia nowej siatki połączeń na Prawobrzeżu. Natomiast przyjrzeliśmy się, ponieważ ona była przygotowana na bazie różnych badań naszych i sprawdzenia ilości mieszkańców realnie podróżującej komunikacją miejską, to jednak po tych prośbach i telefonach dogłębnie i jeszcze raz przyjrzeliśmy się, czy rzeczywiście nie popełniliśmy błędu przy tworzeniu tej siatki połączeń i organizacji komunikacji właśnie w tym rejonie. Natomiast w godzinie szczytu komunikacyjnego tymi autobusami kursuje średnio 20 osób. To napełnienie jest niewielkie, w związku z tym nie ma tutaj...
Jednym autobusem 20 osób jedzie,
jednym tak? autobusem, tak, w związku z tym jakby to w porównaniu z innymi autobusami, na przykład 75, pamiętajmy, że tam po prostu czasami nie można włożyć nawet...
Pani Hanno, a nie można wprowadzić mniejszych autobusów? Przecież mają firmy przewozowe te mniejsze autobusy, prawda?
Takie... Ale tam nie jeżdżą autobusy te ani maxi, ani żadne duże. One to są rzeczywiście mało autobusy. Natomiast tu chodzi o ilość kursów. Państwo proszą o zmianę tej częstotliwości, o zrobienie częściej niż 120 minut. Natomiast na przykład autobus, który podróżuje, który jeździ po Warszawie, które jest ogromnym osiedlem, w którym czasami w kilku budynkach mieszka tyle osób, co w tych dwóch dzielnicach, również jeździ co 20 minut.
Ale mieszkańcy proszą także o przywrócenie przejazdu autobusów 61 do końca dzielnicy. No i piszą, że obiecanego przedłużenia autobusu linii 66 przez ulicę Mechaniczną do Srebrnej, do Bielańskiej, do Gradowej, koło terenu przyszkolnego.
Ciężko mi jest powiedzieć, kto obiecał mieszkańcom tą zmianę. My od początku informowaliśmy, że przyjrzymy się temu, co się dzieje właśnie w tych dzielnicach, w tej okolicy. Natomiast nie wiem, kto mógł obiecać konkretnie, że to rozwiązanie będzie wprowadzone. Przynajmniej na ten moment z badań, z naszych wnikliwych obserwacji tego rejonu wynika, że zmian przynajmniej na razie nie planujemy. Porównujemy te połączenia, tą siatkę, te trasy przejazdu z tymi, które funkcjonują w innych częściach naszego miasta. No i niestety tutaj nie możemy pewnej grupy pasażerów w jakiś tam sposób premiować, a kosztem innych osób, tych dzielnic, które są większe, które bardziej się rozwijają, pasażerów, gdzie jest ich zdecydowanie więcej niż właśnie w tej okolicy, o której rozmawiamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tym pasażerom te zmiany nie do końca odpowiadają. Natomiast jakby niestety muszą się do tego stanu rzeczy przynajmniej na razie przyzwyczaić. Ten tabor, ta komunikacja miejska jakby daje możliwość dojazdu we wszelkie miejsca, tak? Do tych pętli komunikacyjnych, które są w tej chwili przygotowane na Prawobrzeżu. Mamy nadzieję, że to jest kwestia przyzwyczajenia i mieszkańcy jakby przywykną do tego, że ten autobus jeździ z częstotliwością co 20 minut,
która dlatego
napełnienia autobusów jest optymalna, a nawet zbyt duża.
Czy mieszkańcy się przyzwyczają do tego, co jest teraz? Musimy kończyć. Pani Hanno, proszę na koniec powiedzieć, kiedy mogą się spodziewać odpowiedzi konkretnej mieszkańcy właśnie, którzy wystąpili z tym wspólnym pismem z 18 marca do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego?
Administracyjny czas odpowiedzi na wszelkie tego typu pisma to jest 30 dni, więc na pewno mieszkańcy dostaną pełną informację z wyjaśnieniem, z czego wynikają, zresztą już nie pierwszy raz, z czego wynikają te zmiany. I tak jak powiedziałam, to jest kwestia tego, że niestety ilość osób, napełnienia pojazdów w tym rejonie jest naprawdę niewielkie.
Stawiamy tu kropkę.
Porównując to z innymi miejscami w naszym mieście, jakby nie możemy tutaj pozwolić.
Dziękuję za rozmowę, to był Czas Reakcji.
Dziękuję ślicznie.